Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Łukasz Mejza, bezpartyjny radny wojewódzki. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam naszych słuchaczy.
Dzisiaj z Zielonej Góry porozmawiamy sobie trochę o Gorzowie, a trochę o województwie lubuskim. Północ kontra południe. Taki wniosek wyciągnęliście panowie, pan i kolega Sławomir Kowal, między innymi, z tego, co zostało opublikowane przez wojewodę, czyli konkretnej listy na działania infrastruktury drogowej w naszym województwie. No i tutaj nie da się ukryć, że przewaga inwestycji, które z pieniędzy rządowych będą realizowane na północy, jest miażdżąca, tak?
Ja myślę, że naszym słuchaczom należy się małe wprowadzenie. 11 czerwca została opublikowana lista zadań zatwierdzonych przez wojewodę do dofinansowania w ramach rządowego programu wsparcia lokalnej infrastruktury drogowej. 11 czerwca, czyli dzień po derbach żużlowych, gdzie jak wiemy żużel jest naszym regionalnym sportem, naszą, można powiedzieć, lubuską religią.
Zielonogórzanie nie chcą pamiętać tych derbów.
A ja uważam, że powinniśmy o tym wspomnieć ze względu na to, że sport charakteryzuje się tym, że po prostu wygrywa lepszy.
I to było piękne
święto tego lubuskiego regionalnego sportu. Dokładnie tak. Natomiast dzień po derbach, czyli 11 czerwca, zostaje opublikowana lista wysoce krzywdząca południe, lista mocno niesprawiedliwa, dlatego że na 21 milionów, 21,5 południe regionu dostaje zaledwie 6,5, a północ dostaje, czyli północ, mam tu na myśli dawne województwo gorzowskie, 15 milionów, gdzie chcę wyraźnie powiedzieć, że południe regionu to 2/3 ogólnej liczby mieszkańców. Także bardzo niesprawiedliwy podział.
Mam tam wrażenie, że wojewoda i jego urzędnicy usiedli sobie i rozejrzeli się ze swojego gmachu, który stoi w Gorzowie, i pomyśleli tylko o północy województwa, mówią: teraz nam się należy?
Panie redaktorze, ja wychodzę z założenia, że województwo lubuskie powinno być jak jedna pięść. My powinniśmy wychodzić na ten ogólnopolski parkiet zawsze w tych samych koszulkach i kopać piłkę do tej samej bramki, natomiast przez takie bezsensowne decyzje, no bo oczywiście tak trzeba je nazwać, jesteśmy skłóceni już w szatni. I na to ogólnopolskie boisko wychodzimy podzieleni, wychodzimy zwaśnieni i dziwimy się potem, że przegrywamy wszystkie ważne mecze w Warszawie. I będziemy przegrywać. I zawsze będziemy peryferyjnym regionem, jeżeli będą zapadały takie decyzje tutaj właśnie w regionie, w jego północnej stolicy, które będą podsycały tę jałową i bezsensowną wojenkę.
Najprościej byłoby zrobić po prostu: mamy 21,5 miliona. I dzielimy na pół i patrzymy na inwestycje, tak można byłoby nawet założyć, że to jest
na pewno jakbyśmy podzielili na pół, to byłoby to dużo bardziej sprawiedliwe, ale jeżeli południe to 2/3 liczby mieszkańców, ogólnej liczby mieszkańców województwa, gdzie też chcę powiedzieć, że ci mieszkańcy również płacą uczciwie podatki. No. Również te pieniądze im się należą. Oni też chcą rozwijać swoje małe, lokalne ojczyzny, oni też chcą, aby ta infrastruktura drogowa się poprawiała. Natomiast takimi decyzjami są krzywdzeni, takimi decyzjami podsycana jest, tak jak powiedziałem wcześniej, ta bezsensowna wojenka gorzowsko-zielonogórska, i to szczególnie boli, dlatego że mamy w tym roku 20-lecie podpisania umowy paradyskiej. Tej już symbolicznej umowy, od której zaczął się los województwa lubuskiego. Także myślę, że sygnatariusze tej umowy nie o takie województwo walczyli, jak powiedziałby klasyk.
Znaczy, powiem szczerze, że zastanawiającym jest to, czy wojewoda mógł uznać, że zbliżają się wybory, to róbmy jak najwięcej w północnej części województwa, bo przyda się to mi, moim kolegom i innym osobom, ale z drugiej strony można było powiedzieć, że też zachował się w jakiś sposób racjonalnie. Popatrzył na to, jakie są pieniądze. Mówi: mamy 21,5 miliona, tylko 21,5 miliona na całe województwo lubuskie. Sprawdźmy te wnioski, no zróbmy to, gdzie najbardziej rzeczywiście potrzebna jest w danym momencie ta inwestycja drogowa.
Panie redaktorze, ja nie chcę rozmawiać o przypuszczeniach, chcę rozmawiać o faktach, a fakty są takie, że dużo mniejsza północ województwa zagarnęła 2/3 środków. I jeszcze bardzo ważna rzecz, tych wniosków było 80, z czego 50 pochodziło z południa. 80 wniosków, czyli można powiedzieć, że praktycznie każda jednostka, każda gmina w województwie lubuskim taki wniosek złożyła.
Starała się
te wnioski zostały odrzucone i jakimś dziwnym trafem pieniądze popłynęły na północ. Nie wiem, z czego to wynika, nie wiem jaka była motywacja. Mówię o faktach. Po prostu podział wysoce niesprawiedliwy, podział krzywdzący dla południowej części regionu, a my nie jesteśmy jakimś ubogim krewnym północy, żeby być traktowanym po macoszemu. Po prostu chcę, żeby województwo lubuskie rozwijało się sprawiedliwie, tylko tyle. Tylko tyle. Uważam, że jesteśmy regionem, z którego wyjeżdżają młodzi ludzie w poszukiwaniu perspektyw zawodowych. Jesteśmy regionem, w którym zarabia się najmniej w Polsce, bo to też są dane, które są skrzętnie ugrywane, ale dokładnie tak, szanowni państwo, w województwie lubuskim średnia miesięczna płaca jest praktycznie najniższa w Polsce. I my jeszcze będziemy teraz zakopywać się w jakichś wewnętrznych sporach, no bez sensu, całkowicie bez sensu, dlatego apeluję do wszystkich polityków, abyśmy rozwijali się w zrównoważony, sprawiedliwy i spójny sposób. Jesteśmy jednym województwem. Czy nam się to podoba, czy nie, jesteśmy jednym województwem.
Inna sprawa jest taka, że tego rodzaju rozmowy wielokrotnie toczyły się na sali obrad w Sejmiku. Czy radni z północy zarzucali władzom, że faworyzuje południe, czy odwrotnie, radni z południa mówili, że ich zdaniem zbyt duże rzeczy dzieje się na północy, a potrzeby są wszędzie równomierne. I niejednokrotnie mówiliście państwo w Sejmiku też o tym, że to jest sztucznie wywoływana wojenka, o której teoretycznie wszyscy chcieliby zapomnieć.
Rozmawiamy o faktach. Jeżeli były takie sytuacje, że ta południowa część województwa dostawała nieproporcjonalnie duże środki, no to my również podnosiliśmy larum. Również o tym mówiliśmy i nigdy się na taki niesprawiedliwy podział nie zgadzaliśmy, bo po prostu wiemy, że województwo jest jedno i musimy dbać zarówno o północ, jak i o południe regionu.
Pamiętam dyskusję na przykład na temat tego, jak to się dzieje, że dofinansowania unijne wędrują na południe województwa, w tym do południowej stolicy i do Zielonej Góry w zdecydowanie większej ilości niż do północnej stolicy, czyli do Gorzowa Wielkopolskiego. Tylko potem okazywało się, że jeśli sprawdziło się wnioski, jakie złożyli włodarze tych miast i ich urzędnicy, to okazywało się, że Gorzów po te pieniądze nie sięgał. No to dziwne byłoby, gdyby ktoś im dał, skoro nie chcą tych pieniędzy.
Dokładnie tak, dlatego zawsze apeluję, rozmawiajmy o faktach, tak aby to były racjonalna i merytoryczna dyskusja, a tutaj mam wrażenie, że niektórzy politycy po prostu powinni dojrzeć politycznie, wyjść w końcu z piaskownicy i zrozumieć jedną prostą, wręcz banalną rzecz. Dla rozwoju, jakiegokolwiek rozwoju, w jakiejkolwiek dziedzinie życia, podziały są niczym nowotwór. A my po prostu jesteśmy tymi podziałami przesiąknięci od ponad 20 lat. Zrozummy w końcu to, że jesteśmy w jednym województwie i mamy się troszczyć wspólnie o region lubuski, o tożsamość regionu lubuskiego i o jego rozwój. To jest dla nas najważniejsze i powinno przyświecać każdej osobie, która występuje w tej sferze publicznej. Po prostu. Niezależnie od tego, czy reprezentuje tą umowną północ, czy reprezentuje to umowne południe. Dlatego wysoce krytycznie oceniam decyzję dotyczącą podziału tych środków, dlatego że no ona wzmaga te antagonizmy północno-południowe. Zupełnie bez sensu i to tak jak mówię, w 20. rocznicy podpisania umowy paradyskiej i to też dzień po derbach. Przegraliśmy? Okej, ale przegraliśmy po równej, sprawiedliwej walce. A nie dlatego, że ktoś, mając narzędzia polityczne, decyzją polityczną mówi, okej, wam pieniądze zabieram, daję komuś innemu. Na to na pewno mojej zgody jako radnego Łukasza Mejzy, na to na pewno naszej zgody jako bezpartyjnych nigdy nie będzie. Rozwijajmy się, powtórzę to po raz trzeci chyba już dzisiaj, w sposób zrównoważony, sprawiedliwy i spójny. Wszystko.
A wojewodzie to stało się dzisiaj przynajmniej w przestrzeni internetowej również dość mocno od czytelników weekendowego wydania tego magazynu wydawanego przez Gazetę Lubuską, gdzie jest wyraźnie napisane w artykule o tym, że wojewodzie nie podoba się pomnik na bohaterów Westerplatte, mimo że IPN zaopiniował go jako niekolidujący z ustawą dekomunizacyjną. Wojewoda odwołał się od tej decyzji IPN-u, poprosił o ponowne rozpatrzenie. Jeśli poczytać, co piszą tam ludzie, no to można byłoby odnieść wrażenie, że też podsycają tą wojenkę, bo mówią, nie będzie facet, taki luźny cytat, z Gorzowa decydował o tym, co stoi w Zielonej Górze i do czego jesteśmy przyzwyczajeni.
Panie redaktorze, jak spojrzymy na polską scenę polityczną, no to myślę, że łatwo stwierdzimy, iż jest ona przesycona takimi symbolicznymi sporami. zupełnie dla mnie, jako dla obywatela, niezrozumiałymi. Dlatego, że tak naprawdę kłócimy się po to, żeby się kłócić, żeby tylko i wyłącznie zaznaczyć swoją obecność i bardzo często, nie mówię, że akurat w tym przypadku, ale bardzo często...
Jeden polityk drugiemu udowadnia, że jest ważniejszy. Tak?
Dokładnie, próbują leczyć swoje kompleksy. No, ja nie chcę takiej polityki. I mówię to również jako przedstawiciel młodej generacji w polityce, bo jestem najmłodszym radnym województwa w Polsce i naprawdę chciałbym, żeby to młode pokolenie miało szansę realizowania swoich marzeń, realizowania swoich ambicji w zupełnie innym kraju, w zupełnie innej rzeczywistości. Oczywiście nie zachęcam nikogo do wyjazdu, tylko chciałbym zmieniać nasz kraj na dobre. Chciałbym, żeby następowały pozytywne zmiany i żebyśmy zajęli się w przestrzeni publicznej tym, co jest naprawdę istotne. Tym, co sprawia, że młodzi ludzie tu zostaną i tu właśnie będą chcieli te wspomniane marzenia realizować, a nie w jakiejś niszy symbolicznych sporów o to, czy pomnik powinien stać w tym miejscu, czy w innym. Zupełnie niepotrzebna dyskusja. Jeżeli IPN wypowiedział się na ten temat, że pomnik może być w tym miejscu ze względu na to, że nie narusza ustawy dekomunizacyjnej, no to po prostu niech będzie.
Zwłaszcza, że mówią to fachowcy, historycy, a nie ci, którzy sobie interpretują historię. Pamięta pan, że bardzo często pojawiały się różnego rodzaju spory dotyczące instytucji, które są w Gorzowie, które są w Zielonej Górze, które miałyby zostać przeniesione z Zielonej Góry do Gorzowa. Wystarczy wspomnieć kwestię Izby Skarbowej. Na szczęście nie doszło to do skutku. Dzisiaj w zielonogórskim ratuszu mamy nadzwyczajną sesję Rady Miasta i podejrzewam, że dzisiaj wielu radnych w Zielonej Górze będzie takich, którzy powiedzą: nie chcemy tego, niech sobie to biorą do Gorzowa. O kasynie dzisiaj radni będą decydować, oczywiście nie o tym, czy zostanie wybudowane, tylko czy może zostać zlokalizowane w Zielonej Górze. Wiemy, że w poprzednim rozdaniu kasynowym, jeśli można tak powiedzieć, bo kasyna są reglamentowane w całej Polsce, to jest odgórnie ustanowione, w którym województwie mają być kasyna. Jeśli chodzi o Lubuskie Morze, to kasyno być zlokalizowane tylko w jednym miejscu. Wygrał Gorzów, kasyno w Gorzowie jest, kończy im się koncesja, trzeba jeszcze raz się o nią postarać i na pewno wielu radnych powie: a niech sobie mają kasyno w Gorzowie.
No to jest kwestia miejska. Ja też nie chcę tworzyć takiej iluzji jak większość polityków, że znam się na wszystkim i będę chciał się wypowiadać.
Ja był pan w kasynie wypowiadać kiedyś, na każdy temat.
Zupełnie mnie to nie interesuje, mam dużo pracy, a poza tym mam zupełnie inne hobby, także niekoniecznie też starcza mi zawsze na nie czasu, więc kasyno nie po drodze. Do tej pory mam nadzieję, że nigdy nie będzie po drodze dla mnie.
No
także zajadę do Gorzowa, ale raczej do kasyna nie wstąpię, jeśli o to chodzi.
Zostawmy kasyna.
A poza tym, tak jak mówię, no nie chcę wchodzić w czyjeś kompetencje. To jest sprawa miejska. Jestem radnym sejmiku województwa lubuskiego.
Chociaż tak naprawdę to radni tylko mogą dzisiaj wydać opinię, bo to nie oni będą decydowali, czy to kasyno powstanie tu, czy w jakimkolwiek innym miejscu. Kasyno z niektórym kojarzy się z dużymi pieniędzmi, a mieć to duże pieniądze.
Oj, zdecydowanie.
I tutaj teoretycznie pojawiło się w ostatnim czasie światełko w tunelu, jeśli chodzi o wydobycie miedzi w województwie lubuskim. Ja powiem szczerze, że podziwiam firmę Miedzi Koper, która od tylu lat walczy o to, żeby wydobywać tą miedź. Zainwestowała tu tyle milionów złotych czy dolarów, nie ma znaczenia jak to przeliczać, ale odbijała się od sądów, tak, od wielu instancji w sądach, a dalej jest firma zdeterminowana, żeby rzeczywiście to wydobycie odbywało się w województwie lubuskim. Myśli pan, że w ogóle dojdzie do tego w końcu, czy nie?
Podoba mi się to, że z tematu kasyna przeszliśmy na temat miedziowy, bo ja też wolę mówić w kontekście regionu o zarabianiu pieniędzy, a nie wydawaniu ich, a kasyno, no niestety... Z tym się kojarzy i chyba nieuchronnie będzie się kojarzyło z wydawaniem, z traceniem pieniędzy. A miedź to jest oczywiście wielka szansa, największa szansa dla tego regionu. Ja powiedziałbym, że miedź to jest bilet do lepszego życia dla tysięcy młodych Lubuszan. Właśnie tych, którzy wyjeżdżają za granicę, wyjeżdżają do innych dużych ośrodków w poszukiwaniu perspektyw zawodowych, poszukiwaniu pracy. Ogromna szansa dla całego regionu, również dla jednostek samorządu terytorialnego. Potężne wpływy z podatków, ale to jest także szansa dla całego państwa. Tak? Bo to jest wielka inwestycja, na której również skorzystałby budżet państwa. I to bardzo mocno skorzystałby budżet państwa. No, ale niestety tutaj również sprowadza się to, że jest jesteśmy blokowani bezsensowną decyzją polityczną. Także ja chciałbym zaapelować, panie wojewodo, szanowni parlamentarzyści i wszyscy zaangażowani w województwo lubuskie, przestańmy grzęznąć w symbolicznych sporach, przestańmy grzęznąć w wojence zielonogórsko-gorzowskiej, podwińmy rękawy, weźmy się do roboty i walczmy o miedź.
I pomyślmy o pomniku, jakim mogłoby być dla następnych pokoleń kopalnia.
To, jak mawiał Horacy, byłoby takie exegi monumentum dla wszystkich, którzy w tę sprawę są zadowoleni. Ja już też powiedziałem, mimo że mam 27 lat, jestem przedstawicielem młodej generacji, jakby doszło do wydobycia miedzi, to chyba mógłbym iść na polityczną emeryturę. Naprawdę. Bo wtedy wiedziałbym, że te moje starania, moja walka, bardzo ciężka walka, doprowadziły do tego, że mamy w województwie po prostu coś, co jest właśnie tym exegi monumentum, pomnikiem trwalszym niż ze Spiżu, i już wtedy z czystym sumieniem mógłbym powiedzieć, zrobiłem dla tego województwa coś najpiękniejszego, co mogłem zrobić, i spokojnie można iść na emeryturę nawet
wszyscy
w wieku 20 kilku lat.
Wszyscy się przyglądają tej inwestycji bardzo mocno i też wiele osób się zastanawia, jak to jest, że skoro próbne odwierty pokazują wyraźnie, że te złoża są tutaj naprawdę potężne. Co więcej, mówi się o tym, że Kanadyjczycy dysponują technologią wydobycia, jaką nie dysponuje polski gigant miedziowy. A decyzji nie ma, tak?
Decyzji nie ma może właśnie dlatego, że dysponują taką technologią, i gdyby tutaj weszli na to nasze podwórko, no to ten niby polski czempion, mówię niby, bo ani on polski, bo Skarb Państwa ma 32,5%, co też jest dość mocno ukrywane, a ani nie czempion, dlatego że po prostu koszt wydobycia tony rudy miedzi jest kilkukrotnie wyższy aniżeli u inwestora prywatnego. Chyba właśnie obawia się tego, że jak wejdzie ktoś inny, to pokaże, kurczę, można tę miedź wydobywać dużo taniej i wcale ten KGHM nie jest taki fajny, nie jest taki, przepraszam za określenie, sexy, jak się o nim mówi. I to jest chyba problem, no ale tu wychodzi taka polska małostkowość, dlatego wracając z kolei do tego, o czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy, przestańmy się skupiać na animozjach zielonogórsko-gorzowskich. Jesteśmy jednym regionem i ten region skorzysta na tym, jak dojdzie do wydobycia miedzi. Całe
zwłaszcza,
państwo
że
skorzysta.
KGHM nie był zainteresowany wydobyciem.
Nie,
i czerpaniem tych złóż, co więcej, w tym samym czasie kupował na drugim końcu świata.
Ale panie redaktorze, KGHM złoży. Ma koncesjonowane złoże na 82 lata. Czyli za 82 lata, utrzymując to tempo wydobycia, będzie w stanie wziąć się za lubuską miedź. Za 80 lat, no to może ta miedź nie będzie już nikomu potrzebna. Ja nie chcę, żeby moje pokolenie, pana pokolenie i to jeszcze młodsze pokolenie, przepraszam, mam nadzieję, że nie uraziłem,
nie.
Troszkę jest pan redaktor po prostu starszy, ale tylko troszkę. I to jeszcze młodsze od nas pokolenie, żeby na te 80 lat zostało zamknięte w jakiejś zamrażarce KGHM-u tylko dlatego, że ktoś tam na górze w Warszawie, w zaciszu politycznego gabinetu podjął taką decyzję. No my się chcemy rozwijać tu w województwie lubuskim, tu chcemy spełniać swoje marzenia, tu chcemy spełniać swoje ambicje zawodowe.
Swoją drogą ciekawostką jest to, że słychać głosy również parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Pan Jerzy Materna bardzo mocno od początku też zaangażował się w tę kwestię. No ale jak widać, siła przebicia naszych posłów, eksministrów, no nie jest aż tak wielka w Warszawie, jakby się mogło wydać.
To jest ta brudna twarz polityki. Jedna prosta decyzja polityczna. Także tutaj nawet nie trzeba nic robić, nie trzeba wykonywać jakichś wielkich ruchów. Po prostu chcielibyśmy doprowadzić do momentu, w którym władza w Warszawie nie będzie nam przeszkadzała. Tylko tyle. Bo niestety, ale musimy zdać sobie z tego sprawę, że w województwie lubuskim albo będziemy mieli miedź, albo będziemy mieli skansen, bo za chwilę zostaną sami starsi ludzie, bo wszyscy młodzi stąd wyjadą. Nawet myślę, jakbyśmy teraz zapytali naszych słuchaczy, żeby się zastanowili, ilu waszych znajomych, drodzy państwo, wyjechało. Ilu członków waszej rodziny. Ile osób składa wam życzenia, albo wy składacie im poprzez Skype'a. Bo są w Wielkiej Brytanii, bo są w Skandynawii i nie przyjeżdżają tutaj na święta. Ile takich osób każdy z nas zna. I jeżeli oni mają tu wrócić, jeżeli kolejni mają nie wyjeżdżać, to musimy im stworzyć perspektywy zawodowe. I te perspektywy zawodowe czekają pod ziemią. Jedno miejsce pracy w górnictwie to 4 naokoło górnictwa. Poza tym mnóstwo pieniędzy, które będą krążyły w lubuskiej gospodarce.
Przy samej budowie kopalni to potężna inwestycja.
To jest dla nas autostrada do rozwoju. Autostrada po prostu. My byśmy z tego ogona gospodarczego, z tego zapomnianego województwa, które cały czas dryfuje rozwojowo, stali się jednym z liderów. Weszlibyśmy od razu do ekstraklasy gospodarczej. A tak niestety, jeżeli ta decyzja nie zapadnie, no to ugrzęźniemy w furtce do dobrego rozwoju, w furtce do dobrej przyszłości.
Ale żeby nie było tak pesymistycznie...
Nie będzie pesymistycznie, bo my cały czas walczymy, panie redaktorze. Ja powiedziałem, szabli nie odstawię, o młode pokolenie zawsze będę walczył.
W Zielonej Górze, patrząc na rankingi rozwoju miast i perspektywy rozwoju w kolejnych latach, okazuje się, że Zielona Góra jest pewnego rodzaju zieloną wyspą, powiedziałbym nawet, bo akurat jeśli chodzi o miasto Zielona Góra, tutaj prognozy są takie, że miasto wyludniać się nie będzie, a wręcz przeciwnie, tu będą przyjeżdżały osoby,
tutaj,
które chcą
mieć. Tutaj jest inny trend w stosunku do całego województwa, oczywiście, ale dlatego, że Zielona Góra jest dobrze zarządzana. Zielona Góra ma sprawnego menadżera, który ma ten sznyt biznesowy i to jest bardzo ważne. Mówię tutaj o prezydencie Januszu Kubickim, z którym można się w wielu kwestiach zgadzać, wielu nie zgadzać, ale cała Polska samorządowa to podkreśla, że to jest bardzo sprawny menadżer i to widać. Dlatego Zielona Góra zajmuje takie, a nie inne miejsce w rankingach. Dlatego Zielona Góra rozwija się w takim, a nie innym tempie. Ale proszę sobie wyobrazić, co by było, jakby tutaj jeszcze obok była Miedź. To Zielona Góra wtedy nie miałaby chyba konkurencji w Polsce, tak mi się wydaje, jeżeli dalej oczywiście byłaby w ten sposób zarządzana, w co bardzo mocno wierzę.
Bo kopalnie mają to do siebie, że promieniują na okoliczne miejscowości i wpłynęłyby na pewno na rozwój i Zielonej Góry, i Nowej Soli, i wielu innych miast i miasteczek województwa lubuskiego. Wystarczy spojrzeć sobie na te miasta, w których miedź jest wydobywana, jak wyglądały one jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Były to prowincjonalne z całym szacunkiem dla mieszkańców wioski zabite dechami, a teraz są to całkiem dobrze funkcjonujące.
Dokładnie tak, dlatego ja mogę obiecać naszym słuchaczom, że i to też mówiłem chyba na państwa antenie, na pewno będę walczył o to, aby młodzi ludzie w województwie lubuskim, jak śpiewa jeden z raperów, mogli lecieć wysoko, a nie tak jak wiatr im każe.
I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Łukasz Szmejza, radny wojewódzki, bezpartyjny. Dziękuję bardzo.
Spokojnego dnia, szanowni państwo. Spokojnego dnia, panie redaktorze. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.